W punkt. Program interwencyjny Radia Poznań.
Adam Michalkiewicz, dzień dobry. Dzisiaj na Ostrowie Tumskim w Poznaniu trwają obchody tysięcznej rocznicy śmierci pierwszego króla Bolesława Chrobrego. Ale czy za kilka lat w tym miejscu będą wysokie bloki? Czy ta okolica się zmieni? Czy to odpowiednie miejsce na takie inwestycje? O tym dzisiaj będziemy rozmawiać. Miejska Pracownia Urbanistyczna pracuje nad nowym planem zagospodarowania dla tego miejsca. Co on zakłada? Co z ogródkami działkowymi, które znajdują się w tym miejscu? O tym wszystkim w Radiu Poznań do godziny 19. A razem z nami m.in. prezes Poznańskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki, pan Tomasz Ratajczak. Państwo napisaliście list w tej sprawie. Jakie macie obawy?
Dzisiaj mamy w ogóle dobry dzień na taką dyskusję o Ostrowie Tumskim, bo mija 1000 lat od śmierci Bolesława Chrobrego, który na Ostrowie Tumskim spoczywa. Nasz list był częścią takiej szerszej inicjatywy środowisk związanych z historią sztuki, z ochroną dziedzictwa historycznego. Również Wydział Nauk o Sztuce wystosował takie oficjalne pismo do Rady Miejskiej i szereg innych stowarzyszeń. Nasze obawy dotyczą gruntownej zmiany charakteru Ostrowa Tumskiego i zagrożenia, jakie z tego może wynikać dla dziedzictwa historycznego, dla dziedzictwa kulturowego tej wyspy. O tym, jak ono jest ważne, to nikogo nie trzeba przekonywać i nikomu nie trzeba tego wyjaśniać. Natomiast wprowadzenie zabudowy na dużą skalę, czyli osiedla zasiedlonego przez dużą liczbę mieszkańców, która to liczba będzie też generowała znacznie większy ruch samochodowy. Naszym zdaniem, wbrew opiniom Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ruch, którego się nie da wyprowadzić poza Ostrów Tumski, którego znaczna część będzie się odbywała ulicami Ostrowa Tumskiego, no to w znaczącym stopniu zmieni charakter tej wyspy. Natomiast prace budowlane też, no nie widzieliśmy ekspertyz, które by nas przekonywały do tego, że one nie będą stanowiły zagrożenia dla substancji zabytkowej. No to jest specyficzny grunt, to jest wyspa na rzece, wyspa z określonymi problemami wynikającymi z warunków hydrologicznych. Takie podsionki wody już niejednokrotnie się pojawiały w katedrze, w krypcie katedralnej, a wiadomo, że to osiedle jest planowane też z poważnymi pracami ziemnymi, z kondygnacjami podziemnymi, garażami. Nie wiemy, jak to zaburzy stosunki wodne, więc to jest cały splot rozmaitych czynników, które generalnie mogą bardzo negatywnie wpłynąć na stan tej najcenniejszej substancji zabytkowej Ostrowa Tumskiego i w ogóle zmianę charakteru wyspy, która nigdy nie była w taki sposób silnie zurbanizowana.
Czy po zrealizowaniu tych inwestycji katedra będzie na tle bloków? Bloki zasłonią katedrę z niektórych miejsc?
Tego nie wiemy, ponieważ to był też nasz apel do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, aby przygotować wizualizacje, które w tym projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego się nie znalazły, czyli wizualizacje pokazujące panoramę Ostrowa Tumskiego w takiej perspektywie z osiedlem za katedrą, tak, aby przekonać się, czy tak jak tutaj Miejska Pracownia Urbanistyczna przekonuje, to osiedle będzie niewidoczne, bo jego parametry wysokościowe spowodują, że no po prostu nie będzie jak go widać w tle katedry, czy też będzie inaczej. No my tego nie wiemy, tak? Ten projekt na razie tego nie pokazuje, natomiast no te gabaryty są niepokojące, tak bym to powiedział, tak? Ta najwyższa zabudowa, nie jest to może największa część tego osiedla, ale jednak znacząca, o wysokości prawie 30 metrów, no to...
To 9 kondygnacji ma być.
Tak, no to jednak budzi niepokój. No my nie mamy takich własnych, profesjonalnych analiz, bo to jakby nie jest naszym zadaniem. Zadaniem Miejskiej Pracowni Urbanistycznej jest przygotowanie dokumentacji, która w tym zakresie nas uspokoi. Natomiast nawet gdybyśmy założyli, że rzeczywiście w tle katedry nie będzie ściany bloków wyższej czy niższej, że one rzeczywiście nie będą zza tego nasypu kolejowego, który przedziela Ostrów Tumski, widoczne, to znika tylko jeden z szeregu problemów, na które zwracamy uwagę.
To nie tylko osie widokowe, ale także inne problemy, o których też częściowo pan wspomniał. To Tomasz Ratajczak, prezes Poznańskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki, ale jest też z nami radny osiedlowy osiedla Ostrów Tumski, Śródka Zawady Komandoria, pan Zbysław Jankowski. Państwo macie podobne obawy czy inne?
Dzień dobry. Część mamy bardzo podobnych, też mamy dotyczące samej komunikacji, czyli połączenia komunikacyjnego z komunikacją właśnie zbiorową reszty Poznania. Też obawiamy się tego, że ten cały ruch będzie się generował przez tą starą tkankę, czego bardzo byśmy chcieli uniknąć. A przede wszystkim jednej rzeczy żałujemy, że te rozmowy odbywają się teraz, jak już powstało coś, a nie dostaliśmy możliwości wypowiedzenia się na samym początku projektowania. Omawiamy mamy projekt, który jest w pewnym stopniu już gotowy, w którym można zrobić jakieś kosmetyczne zmiany, natomiast nie są to rzeczy, tutaj jak Państwo też zauważyli, że gdybyśmy się spotkali wcześniej, może niektóre rzeczy udałoby się po prostu uniknąć.
Jak teraz ten teren wygląda? Co tam jest?
Teraz to jest teren ogólnie przemysłowy i działki, które tam istnieją już 95 lat. I to jest też w pewien sposób jakieś nieuszanowanie historii tego miejsca. No 95 lat jednak to już jest długo, to nie jest coś nowego. Ma być to wszystko zabudowane, zurbanizowane, więc tej przestrzeni zielonej, która jest tam projektowana, wcale nie ma aż tak dużo. Też lokalizacja parku przy najbardziej ruchliwej drodze, która jest tam zaprojektowana, budzi nasz niepokój, bo nikt nie lubi siedzieć w miejscu, gdzie jest głośno, gdzie jest hałas i takie rzeczy się po prostu dzieją.
Próbowaliśmy zaprosić przedstawicieli rodzinnych ogrodów działkowych Energetyk 1. Oni nie zdecydowali się na udział w programie, ale Państwo jako Rada Osiedla powinniście się cieszyć, że 10 tysięcy nawet nowych mieszkańców w tej okolicy może się pojawić.
My jako Rada Osiedla...
Pieniądze przecież z podatków też, które częściowo trafiają pewnie do Rady.
Ja może zacytuję z filmu Pieniądze to nie wszystko. Pytanie nie jest o ilość, tylko o jakość. Dla nas, to co zresztą widać na Śródce, społeczność jest bardzo mała, natomiast potrafimy o tą przestrzeń zadbać. Bardziej się obawiamy, że ten teren zostanie kupiony bardziej przez fundusz inwestycyjny i będą to mieszkania głównie pod wynajem, czy długo, czy krótkoterminowy. I ci mieszkańcy nie będą związani z miejscem. Nie będą czuli się mieszkańcami Poznania. Będzie to tak zwane bardzo duża zmienność i wymienność tych ludzi. I na takich ludziach oczywiście jest fajnie, że będą, natomiast to nie jest nasz priorytet, żeby tutaj byli, bo nic nie wniosą do tkanki akurat tej istniejącej naszego Rady Osiedla.
Pana zdaniem ten teren przemysłowy, który tam teraz jest, powinien zostać, czy jednak trzeba szukać nowych funkcji?
Oczywiście, że trzeba, bo to już jak się miasto rozwija, to oczywiście ten przemysł jest wynoszony na obrzeża i to się dzieje nie tylko na naszym osiedlu, ale to widać. Jak najbardziej zrobienie tam tkanki mieszkaniowej jest z korzyścią, tylko jest pytanie, czy faktycznie w takiej skali, czy zrobić coś fajnego, klimatycznego, czy jeżeli ktoś przyjedzie do Poznania, to żeby poszedł nawet na takie nowe osiedle i się czymś zachwycił. Ani wizualizacja, ani parametry, które teraz Miejska Pracownia przedstawiła, nie pokazują, że to będzie coś ciekawego, coś fantastycznego. Obawiamy się, że będzie coś podobnego, co jest na Polance, gdzie jest tragedia, jeżeli chodzi w ogóle o tą tkankę mieszkalną.
Polanka to takie osiedle na Ratajach, kawałek od centrum, ale też nie zupełnie na obrzeżach. To radny osiedlowy, ale jest też z nami Łukasz Oleński, przedstawiciel, rzecznik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu. Zacznijmy od kwestii rodzinnych ogródków działkowych. One będą zlikwidowane, to już zapadła ta decyzja w tej sprawie?
Dzień dobry, jeśli mam zaczynać od ogrodów działkowych, to powiem tak, od 30 lat konsekwentnie miasto informuje użytkowników ogrodów działkowych, że te ogrody w porozumieniu chociażby z poznańskim oddziałem Polskiego Związku Działkowego są wskazane do relokacji.
Relokacji, czyli do przeniesienia w inne miejsca, likwidacji w tym miejscu, w którym są.
Dokładnie tak. Chodzi o to, że to jest jedyny grunt miejski, który się tam znajduje. Jeśli myślimy o przekształceniu tego terenu, chociażby terenów przemysłowych, musimy także myśleć o funkcjach publicznych, tak jak usługi oświaty chociażby, no i o nowym układzie transportowym, bo nowy układ transportowy, niezależnie od moich przedmówców i ich oceny, przede wszystkim jest projektowany w taki sposób, żeby jak najbardziej, na tyle, ile może plan miejscowy, przemyśleć go w taki sposób, żeby ten nowa zabudowa, ta nowa forma zagospodarowania w jak najmniejszym stopniu wpływała na część katedralną wyspy. Ważna też informacja, to jesteśmy na drugim etapie konsultacji, właściwie się on zakończył, zbieramy teraz opinie jednostek miejskich. Jest to etap bardzo roboczy, jeszcze projekt jest przedstawiony dopiero pierwszy raz publicznie, jakbyśmy widzieli rozwój tego terenu i to ważne, żeby teraz te opinie do nas wpływały, bo będziemy teraz zastanawiać się, jak zmienić ten projekt tak, aby spełniał on te wszystkie oczekiwania, a przede wszystkim, żeby ewentualnie odpowiedzieć na wszystkie obawy opiniodawców.
Dlaczego w tym projekcie, który Państwo przedstawiliście, jest funkcja mieszkaniowa, a nie na przykład inna funkcja? Dlaczego tam nie ma terenów w pełni zielonych?
Od dawna już miasto tutaj planuje nową budowę nowej dzielnicy takiej śródmiejskiej. Mówimy o części północnej Ostrowa Tumskiego, a więc tej części, która powstała najpóźniej. Jest to w sporej części tereny są zlokalizowane na nasypie, już na te nawiezionych materiałach na wyspie. To nie jest ta część stricte historyczna. Nie mamy tam stanowisk archeologicznych, nie mamy tam zabytków. Jedyne, co tam jest, to właśnie tereny przemysłowe, które są wciąż użytkowane i chcielibyśmy je przekształcić w nową dzielnicę mieszkaniową i tereny ogrodów działkowych, które są na gruncie miejskim. pracując nad projektem, zwracaliśmy uwagę na kwestie zieleni. Także oczywiście ogrody działkowe to zieleni, trudno z tym dyskutować. Natomiast analizując, robiąc inwentaryzację zieleni na terenach przemysłowych, wszystkie tereny zieleni, które wskazaliśmy, chociażby ten skwer, o której mówił mój przedmówca, są wyznaczone tam, gdzie oszacowaliśmy, że ta zieleń jest najcenniejsza, najbardziej dorodna i chcielibyśmy ją w planie zachować. Jeszcze raz to powtórzę, to jest projekt, jesteśmy na drugim etapie, przed nami jeszcze bardzo dużo pracy, tak naprawdę jesteśmy gdzieś w połowie drogi.
Połowie drogi, czyli kiedy może być ten plan przyjmowany?
Myślę, że to nie jest kwestia jeszcze tego roku.
Nie kwestia tego roku, czyli jednak na horyzoncie gdzieś to się pojawia, to nie jest tak, że...
Odpowiem inaczej, co jeszcze przed nami. Jesteśmy na etapie konsultacji miejskich, takiego programu konsultacji planistycznych, które są realizowane praktycznie tylko z dużych miast, tylko w Poznaniu, a więc przed nami cała procedura ustawowa, opiniowanie i uzgadnianie, które wynika z ustawy, konsultacje ustawowe, czyli co najmniej jeszcze jedno spotkanie z mieszkańcami, a dopiero po tych wszystkich etapach możemy skierować projekt do Rady Miasta Poznania i to ostatecznie Rada Miasta będzie podejmować decyzję, czy plan zostanie uchwalony, czy nie.
Wrócimy jeszcze do rozmowy. Spytam też o kwestie komunikacyjne, którędy mieszkańcy będą musieli tutaj przyjeżdżać, jak to wszystko jest zaprojektowane, ale decyzje w sprawie planów należą w Poznaniu do miejskich radnych, także w innych miastach. Wojciech Kręglewski, doświadczony radny Koalicji Obywatelskiej, zasiada od pierwszej kadencji w Radzie Miasta. Pana zdaniem północna część Ostrowa Tumskiego to miejsce na mieszkania, na nowe bloki?
Jak najbardziej, tym bardziej, że wszystkie dokumenty planistyczne, które powstały po roku 90, a pierwszy to w 94 plan ogólny, zakładał przekształcenie tych terenów pod tereny rezerwy pod budownictwo mieszkaniowe. I Rada konsekwentnie to realizuje. Wszystkie dotychczasowe dokumenty, jakimi były kolejne uchwalane studium, przewidywały taką funkcję. Chciałbym przypomnieć, że te plany miejscowe, te studia przyjmowały rady różnych kadencji o różnym składzie osobowym i wszystkie te dokumenty były przyjmowane w procedurze transparentnej, czyli były realizowane konsultacje społeczne, była wdrażana pełna procedura planistyczna, tak jak przy miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, gdzie każdy zainteresowany mógł złożyć wnioski do studium. Następnie po wyłożeniu tego studium miał prawo złożyć...
Przewodniczący, ale teraz są opinie chociażby tutaj przedstawicieli historyków sztuki. Oni się boją o...
Ja całkowicie podzielam obawy pana Tomasza. Ja sądzę, że nie wyobrażam sobie, żeby mógł powstać projekt ostateczny, który nie będzie uwzględniał wniosku z takiej publicznej debaty.
Dziewięć kondygnacji to może być za dużo w niektórych miejscach?
Ja rozumiem oczekiwania...
9, 8, 5. Niezupełnie 8 kondygnacji, no to jest 28 metrów tylko dla trzech budynków w części centralnej i tam jest to przewyższenie dopuszczone. Proszę pamiętać, że mam obowiązkowy zapis o usługach w parterze, a usługa to jest minimum 4 metry kondygnacji, więc nie zmieści...
To 8 pięter, a nie 9.
Ja rozumiem... obawy środowisk naukowych Poznania, tych związanych z historią sztuki i z urbanistyką. I ja sądzę, że dojdzie do takiej dyskusji w ramach fachowców. Na pewno dopilnujemy, żeby wszystkie osie widokowe, które są skierowane na perłę właściwie naszej architektury, jakim jest katedra i okoliczne obiekty, zostanie w sposób właściwy wyeksponowane i uszanowane. I ja sądzę, że ten dojrzały projekt po tej debacie, po dyskusji będzie już na tyle przygotowany, że nie będzie budził takich emocji. W tej chwili rozumiem, to jest dopiero początek drogi, to są zaledwie konsultacje społeczne. To, co powiedział pan rzecznik, rozpocznie się procedura, tak jak przy okazji procedury przy miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, gdzie na każdym etapie zainteresowani będą mogli się wypowiedzieć. Druga rzecz, ja nie byłbym takim optymistą jak pan rzecznik, że to zostanie przyjęte nie w tym roku, ale w następnym, bo pracujemy w tej chwili nad planem ogólnym zgodnie z nową ustawą.
Inne tematy są ważniejsze w tej chwili.
Zagospodarowanie przestrzennym. Będziemy się starać, żeby przyjąć plan ogólny zagospodarowania przestrzennego do końca tego roku i później będziemy mogli się poświęcić procedurom tych planów, które czekają. Ja oceniam, że jeżeli uda nam się uchwalić ten plan w 2027 2028, to tak będzie dobrze.
Mamy do tego czasu się nic nie wydarzy tam.
I mamy bardzo dużo czasu, żeby dopracować ten projekt i żeby on zadowolił jak największą liczbę osób. Przede wszystkim, żeby był kompromisowym rozwiązaniem, które między innymi zlikwiduje te obawy, które na tym etapie są słuszne, bo trudno z nimi polemizować.
Oddajmy głos radnej Sarze Szynkowskiej-Welsenk z Prawa i Sprawiedliwości, z klubu opozycyjnego. Jak pani ocenia ten projekt przedstawiony przez MPU?
No na ten moment to jest dopiero projekt, natomiast on już budzi obawy i kontrowersje i tak jak moi przedmówcy, no jeżeli fachowcy mają wątpliwości, zgłaszają już uwagi na ten moment, no to my jako radni no, powinniśmy słuchać fachowców, osób, które się znają na temacie, które wiedzą, co może nastąpić. Pamiętajmy, że jak ta tkanka raz zostanie zmieniona, raz zostaną zlikwidowane ogrody, powstanie tam zabudowa, to przez następne kilkadziesiąt lat, jak nie więcej, już nie odzyskamy tego krajobrazu, nie odzyskamy tej bioróżnorodności, która występuje na tym terenie. I przede wszystkim stracimy szansę na coś innego, na inny pomysł. Może jakiegoś muzeum, może jakiegoś terenu otwartego dla wszystkich mieszkańców, dla turystów. Czegoś, co będzie wyjątkowe w skali świata, w skali Polski, w skali Europy. Mieszkania nie będą wyjątkowe, a pamiętajmy, że jesteśmy w wyjątkowym miejscu i tym bardziej dzisiaj taka rocznica, w ogóle obchodzimy szczególny rok. Myślę, że tym bardziej względy historyczne powinny tutaj grać pierwsze skrzypce i tak jak wspominamy tą bardzo odległą historię, tak również 95 lat temu zaistniały już w tym momencie też w rozumieniu mnie, która ma 38 lat, 95 lat ogródków działkowych Energetyk 1, życzyłabym każdym ogródkom działkowym, żeby mogły tyle przetrwać, żeby służyły mieszkańcom.
Pani zdaniem te ogródki powinny tam zostać? To jest miejsce, centrum miasta, północna część Ostrowa Tumskiego na rodzinne ogrody działkowe?
Ogrody działkowe mogłyby zostać, mogłaby zostać jakaś część otwarta również dla mieszkańców, ale dookoła jest jeszcze mnóstwo miejsca. Mam wrażenie, że miasto nie chce w pełni skorzystać z walorów i właśnie krajobrazu, który tam jest. Można by naprawdę stworzyć niesamowicie piękne i właśnie podkreślające tą historię miejsce. Mieszkania będą służyć tylko tym osobom, które będą tam mieszkać. Pytanie, na ile będzie też to osiedle na sam koniec zamkniętym osiedlem jednak. I kto tam przyjdzie? Kto będzie korzystał z tego terenu? Myślę, że jest to na tyle cenny teren i wyjątkowy w skali właśnie Polski i Europy, by zostawić dla wszystkich mieszkańców otwarty teren, a ogródki działkowe również zachować.
Słuchają Państwo Radia Poznań. Rozmawiamy o Ostrowie Tumskim w Poznaniu, ale jesteśmy na Śródce, obok Ostrowa Tumskiego. Stoimy dokładnie przed muralem, najsłynniejszym chyba muralem w Poznaniu. Jest z nami także autor tego dzieła, profesor Radosław Barek. Jaki charakter Pana zdaniem powinien mieć Ostrów Tumski? Co tam powinno być w północnej części tego miejsca?
Dzień dobry Państwu. Myślę, że wskaźnik tego, że to jest historyczna dzielnica. Tutaj na tej wyspie rodziła się państwowość. Również tutaj pomiędzy Ostrowem Tumskim, Śródką, a lewobrzeżnym Poznaniem przebiega ta główna oś historyczna, urbanistyczna tej zabudowy. Więc sam mural na Śródce, który tutaj powstał, początki miał również podobne, jak pan zadał pytanie. Jaka miałaby być zabudowa tutaj, w tym miejscu, gdzie ją Śródka utraciła? Ja wtedy zrobiłem ten szkic, który przerodził się w mural, gdzie ta zabudowa powinna być w skali ludzkiej i kameralnej, nawiązująca do wzorców tożsamości historycznej. W takim razie jest ta zabudowa właśnie w tej skali trzech kondygnacji, Również Stare Miasto w Poznaniu ma 3, Góra 4, kondygnacje te.
Powinna być niższa zabudowa, oczywiście. A też nawiązująca charakterem do tej historii?
Oczywiście, to w tej chwili jest postępujący nurt w Europie, a w zasadzie w świecie, że wraca się do architektury określającej tożsamość miejsca, tożsamość kulturową danego kraju, danej miejscowości. A mamy naprawdę z czego czerpać. Natomiast mamy spore zniszczenia. Ta architektura, która była prezentowana jako ta, która miałaby powstać tam, jest niestety daleka od tej tożsamości architektonicznej. Jest tożsamością taką, która wszędzie w świecie występuje. Natomiast wyspa jest szczególnym miejscem.
Wróćmy teraz do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Pan Łukasz Oleński, rzecznik MPU. Czy Państwo w planie jesteście w stanie zapisać charakter tej architektury, jak te budynki, jak te bloki mają wyglądać? Tak, o czym mówił profesor Barek przed chwilą, żeby one być może no nie były taką nowoczesną zabudową, tylko jednak historyczną.
Oczywiście zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego są ograniczone. Staramy się wykorzystać możliwości, tą paletę, która daje nam rozporządzenie, a więc nie tylko wskazujemy parametry te podstawowe, jak wysokość zabudowy, powierzchnia zabudowy, intensywność zabudowy, czy powierzchnia biologicznie czynna, ale staramy się także tworzyć takie zapisy, które pozwolą rozrzeźbić tę architekturę w ten sposób, żeby zachować odpowiednie osie widokowe, żeby zachować otwartość tego osiedla, chociażby obowiązkowy zapis o obowiązkowym. Lokalizacji.
To może być nowoczesna architektura równie dobrze.
To nie jest kwestia planu miejscowego. Plan miejscowy nie jest projektem architektonicznym. Chciałbym także podkreślić, że mamy takie zapisy, które wprost delegują ten teren do tego, aby był terenem otwartym. Zapisy o obowiązkowych usługach w parterze, o których wspomniałem. Mamy też tam niewiele tych gruntów miejskich. Te, które mamy, zdecydowanie chcemy przekształcić się nie tylko w kierunku nowego układu komunikacyjnego, o którym mówiłem, ale także usług publicznych, takich jak oświata czy usługi kultury, jak najbardziej to wszystko można rozważyć. Pamiętajmy też, że jeśli chodzi o tereny zieleni, większość tych terenów zieleni de facto jest chroniona mapami ryzyka powodziowego i tam się w ogóle nie może pojawić zabudowa, więc tą zmianą najistotniejszą, którą zobaczymy, jeśli kiedyś w przyszłości ten projekt się zmaterializuje po korektach oczywiście, jest przekształcenie terenów przemysłowych i terenów ogrodów działkowych w nową śródmiejską dzielnicę. I taki jest nasz zamysł. Na ile on jest adekwatny czy trafny, teraz będziemy to analizować, przede wszystkim te opinie i zastanawiać się, w jaki sposób skorygować jeszcze ten projekt tak, aby jak najbardziej odpowiadał on nie tylko potrzebom mieszkańców, ale także jak najbardziej uwzględniał opinię ekspertów.
To przedstawiciel MPU, teraz pan Tomasz Ratajczak, prezes Poznańskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Jaki charakter pana zdaniem powinno mieć to miejsce, jeśli chodzi o zabudowę? Pan dopuszcza w ogóle zabudowę tego miejsca?
Dyskutowaliśmy na ten temat w naszym stowarzyszeniu. W zasadzie nie widzimy żadnych takich twardych, poważnych argumentów na rzecz tego, żeby tam była śródmiejska dzielnica. To miejsce nie było zurbanizowane przez cały okres swojego istnienia. Natomiast gdybyśmy mieli szukać jakichś kompromisów, to ja bym powiedział raczej, myśląc w takim duchu wyjątkowości tego miejsca, aby urbanistycznie myśleć o nim jako o czymś, co mogłoby być nowym Sołaczem, a nie nową Polanką albo nowymi Naramowicami, a więc utrzymać jednak wyjątkowy charakter tego miejsca również poprzez zabudowę. Mniejsza zabudowa to oczywiście mniej mieszkańców, no to też mniej pieniędzy w kasie miasta z tytułu takiego przedsięwzięcia, ale no, tak jak pan radny tutaj wcześniej powiedział, nie wszystko należy mierzyć tym wymiarem finansowym, tak więc wartości miejskie oczywiście jesteśmy w Poznaniu i ekonomia jest ważna, jesteśmy w gospodarnym mieście, ale ta gospodarność może się wyrażać w różny sposób i no naszym zdaniem magistrat musi myśleć też o takich elementach, które nie są w prosty sposób przeliczalne na wpływy do kasy miejskiej.
Radny Wojciech Kręglewski, panie radny, Sołacz, czy raczej tam Polanka albo Naramowice powstaną?
Abstrahując od działań, które chcemy w tym zakresie podjąć, trzeba jednak się skupić na tym, żeby ocenić, jaka jest dzisiejsza wartość tego obszaru.
Pieniądze to nie wszystko, jak już ktoś to powiedział.
Proszę zwrócić uwagę, że poza tymi ogródkami działkowymi, co możemy dyskutować tutaj z panią radną, czy to należy utrzymać, czy nie, to pozostały teren jest bardzo ekstensywnie wykorzystywany w celach przemysłowych i raczej dobrze o Poznaniu nie świadczy. Dużo większym problemem do zaakceptowania przez historyków sztuki będzie poprowadzenie zamknięcia pierwszej ramy komunikacyjnej, gdzie będzie dwupasmowa droga, która będzie wzdłuż toru przecinać wyspę Ostrowa Tumskiego. I podejrzewam, że wówczas się znowu zderzymy z historykami sztuki, jak to ma wyglądać.
A coś mi się wydaje, że szybciej będą nowe bloki na Ostrowie Tumskim niż domknięcie tej ramy.
No, wybudowanie tego odcinka brakującego pierwszej ramy komunikacyjnej to jest dosyć duży koszt dla miasta.
Ale wróćmy do Ostrowa Tumskiego. Dlaczego tam nie mogą być trzy kondygnacyjne, dwukondygnacyjne budynki, niższe, sołacz, tylko takie wysokie?
Ja nie przesądzam. To jest kwestia dyskusji. Jeżeli kompromis doprowadzi do tego, że będzie zabudowa nie wyższa jak zabudowa środki, no to okej, to ja nie widzę problemu. Natomiast jesteśmy cały czas przed tą dyskusją. Ja się nie upieram.
Dyskusja, ale jest już jakiś projekt, on zakłada jednak dużo wyższe budynki.
Znaczy, żeby rozpocząć dyskusję, musi być jakaś propozycja. I ta propozycja, proszę zwrócić uwagę, że ta propozycja powstała jeszcze przed rozpoczęciem procedury planistycznej. Czyli to jest początek drogi, początek dyskusji. Ktoś narysował jakąś koncepcję i wystawił i proszę, podyskutujmy, jak to ma wyglądać.
I dyskutujemy. Mieszkańcy też...
Tak, ja tylko nawiążę.
Łukasz Oleński, MPU.
Tak jest, jeszcze raz dzień dobry. Te 28 metrów jest tylko wskazane w jednym miejscu. To jest ten główny plac, główne założenie kompozycyjne tego nowego terenu. Oczywiście to można jeszcze skorygować, natomiast większość zabudowy to jest 21 metrów. To jest 6 kondygnacji. Jak sobie liczę, to tu jest na śródce 5-6 kondygnacji, bo to jest zabudowa secesyjna. Oczywiście są też niższe budynki, więc to jest jeszcze do rozważenia, jak te parametry moglibyśmy tam kształtować. Jest też dopuszczona na trzech budynkach, jeśli dobrze pamiętam, zabudowa 24 metrów. Ona jest w bezpośrednim sąsiedztwie torów kolejowych. Natomiast plan miejscowy, jak z natury rzeczy, z natury przepisów ustawowych, jest dokumentem, który określa docelowe zagospodarowanie terenu. Nie jest projektem budowlanym, tylko wskazuje, jak ten teren ma się przekształcać.
A dlaczego państwo zaproponowali takie bloki, a nie jednak niższe budynki? Bo zastanawiam się, z czego to wynika.
Taka była nasza ocena. Uważam, że to jest miejsce predestynowane do rozwoju nowej, śródmiejskiej, otwartej dzielnicy.
Żeby więcej mieszkańców tam po prostu było.
Tak, żeby będzie to teren atrakcyjny do zamieszkania dla nowych mieszkańców, jak najbardziej. Z drugiej strony proszę pamiętać, że w planie miejscowym są zapisane 4 nowe przeprawy de facto mostowe. To są zapisy w planie miejscowym, to nie są projekty budowlane. Plan też nie może się wypowiadać w żaden sposób na temat etapowania czy kolejności realizacji poszczególnych inwestycji. Natomiast staramy się tak zrobić ten projekt, aby na wszystkie te potrzeby jak najbardziej w tym projekcie odpowiedzieć.
Radny osiedlowy Zbysław Jankowski momentami szeroko otwierał oczy.
Tak, no bo jeżeli tutaj słyszę, że taka wysoka zabudowa ma przyciągnąć do Poznania nowych mieszkańców, że to będzie coś ciekawego, że to będzie coś oryginalnego, to nie spotkałem się w mieście Poznaniu z taką zabudową takiej dzielnicy, która by w ten sposób zapraszała do siebie. To tak jak tutaj jest, to będzie może coś pomiędzy Polanką a Narumowicami i to ma być jakiś kompromis, to nie jest jakiś dobry kompromis. Faktycznie nawiązanie do środki, do tej zabudowy, do tej wysokości, czy kontynuacja tego, co jest dobre, co jest sprawdzone, to jest moim zdaniem dobry kierunek. Natomiast stworzenie zabudowy znacznie wyższej, przewyższającej to wszystko i mówienie, że to jest, nie wiem, względ ekonomiczny. Ekonomiczny to jest tylko i wyłącznie dla osoby, która ten teren będzie miała, bo wyciągnięcie jak największych metrów kwadratowych, jeżeli chodzi o grunt, potem do sprzedaży. Nikt inny na tym nie skorzysta, na pewno nie miasto Poznań.
Pan Łukasz Oleński chce odpowiedzieć, tak?
Odpowiem tylko, że to też nie jest tak, że ta zabudowa jest równa wszędzie. Proszę pamiętać, że im bardziej zbliża się ona do rzeki, jest ona obniżana. Przy samej tych terenach już zalewowych ona ma 7 metrów wysokości, więc trzeba spojrzeć na ten projekt jako taki projekt rozrzeźbionej architektury, która ma po prostu tak być ukształtowana, mieć taki bardziej terasowy charakter z takim centralnym założeniem w środku. Taki był zamysł, ale to jest projekt, będziemy analizować te opinie do wszystkich tych argumentów, będziemy wracać i zastanawiać się, jak na nie odpowiedzieć.
To jest wyłącznie przyczynek do dyskusji, nic więcej.
My już dzisiaj o tym dyskutujemy. Jeszcze pytanie o sprawy komunikacyjne, o dojazd. Pana zdaniem ten plan rozwiązuje kwestię dojazdu, wjazdu, przejazdu, pokonywania też rzeki?
Znaczy, jeżeli chodzi o komunikację i dużej i małej wyspy, jest rozwiązana bardzo fatalnie. Jest wszystko wrzucone w istniejące, nie powstały żadne nowe ciągi komunikacyjne, nie są nawet zaplanowane nowe ciągi komunikacyjne. Jest wszystko to, co istnieje, do tej pory już jest zakorkowane, będzie obciążone to jeszcze bardziej. Tak jak to jest w planie tutaj, znaczy może w tym projekcie, o którym dzisiaj rozmawiamy, jest też droga, którą ma jeździć autobus, który wjedzie i tak w ulicę najbliższą Chlonda, która jest zakorkowana, więc nie ma tutaj dodatkowych rozwiązań. Mówienie o pierwszej ramie, odkąd jestem w Poznaniu, tylko się mówi i będzie się mówiło przez wiele lat. Pytanie o zasadność, czy w ogóle ona powinna tam powstać i czy powstanie. Poznania nie stać na taką inwestycję, jest to nieekonomiczne i moim zdaniem nigdy. Poznań się już dawno powinien z tego wycofać i powiedzieć szczerze, że jest to po prostu projekt tylko i wyłącznie jakieś marzenie wybranej grupy osób.
Pan radny Wojciech Kręglewski czuje, że chciałby zabrać głos w sprawie pierwszej ramy, ale przejdę też tutaj do tych gości, którzy są kawałek dalej i dawno głosu nie zabierali. Radna Sara Szynkowska, Welsen, tutaj się dyskusja w podgrupach zaraz będzie toczyć. Pytanie jeszcze o tym, o czym mówiliśmy. Sołacz, Naramowice, Polanka, da się coś po środku? I co by pani widziała w tym miejscu?
Oczywiście, że się da, natomiast to się po prostu nie opłaca i deweloper, który ma zamiar kupić od miasta tą ziemię, no niestety, ale zwyczajnie nie będzie musiał opłacać dwu, trzypiętrowe domy stawiać. I
plan jest tak zrobiony, żeby deweloperowi się opłacało? Projekt, nie plan.
No w jakimś stopniu tak. To proszę mi podać przykład, gdzie powstała niska zabudowa w Poznaniu w ostatnim czasie, która była stworzona przez deweloperów. Nie ma takiej zabudowy. Jest wszystko powyżej 4-5 pięter w górę, plus kondygnacje podziemne. I niestety nas jako radnych, często na Komisji Polityki Przestrzennej, jesteśmy tak czarowani, że to muszą być te dominanty. Nie wiadomo dlaczego i komu ma to służyć. No na pewno nie krajobrazowi. To na pewno, szczególnie w tak cennym krajobrazowo miejscu. Ale też trzeba pamiętać, że tutaj te hasła o komunikacji, o autobusie, jak ktoś kupi mieszkanie za 2 miliony złotych, to będzie dojeżdżał autobusem do tego mieszkania. No naprawdę, no, nie oszukujmy siebie i tych, co nas słuchają. To będą jedne z najdroższych mieszkań w Poznaniu i tam nikt nie będzie patrzył, jaka jest komunikacja. Dojedzie sobie samochodem. I o tym trzeba też pamiętać. To będzie specyficzna grupa mieszkańców, możliwe, że nowych mieszkańców. Natomiast niestety nie będzie to z poszanowaniem miejsca pewnie. Będzie gęsto, będzie wysoko. I nie będzie ładnie, tak po prostu. A jeżeli nawet już, to powinna to być mniejsza zabudowa, mniej zwarta, bardziej otwarta, więcej zieleni zachowanej i przede wszystkim z otwartością do mieszkańców. Tam mają być ścieżki rowerowe, tam może powinna powstać jakaś ścieżka w zieleni, jakaś forma historyczna. To przekonuje mieszkańców. Nie wysokie kolejne bloki, które będą służyć tylko tym, którzy kupią drogie mieszkania.
To radna Sara Szynkowska, Welsenk, profesor Radosław Barek, nie będzie ładnie? Pani radna tak powiedziała, pan jak na to spojrzy też ze swojego doświadczenia?
Jeżeli czytam taki plan, a już mam długie doświadczenie w tym, to jestem jednoznacznie w stanie odczytać, że zabudowa tej wysokości w tym miejscu absolutnie nie pasuje i nie będzie ładnie. Ponieważ bardzo dużo zajmuję się malowaniem krajobrazów i możemy przywołać chociażby znanych nam artystów z przeszłości, Canaletta, który malował wspaniałe krajobrazy, to, co by było zaprojektowane i wybudowane, nie będzie atrakcyjnym widokiem krajobrazowym. Natomiast chciałbym tutaj dorzucić taką informację, że czasami udaje się pożenić sprawę piękna, niskiej skali zabudowy z elementem ekonomicznym. Istnieje coś takiego jak w prawie transfer praw inwestorów. Polega to na tym, że jeżeli w danym miejscu wydaje się, że można w uproszczeniu mówić, można budować duże wieżowce, to jeżeli miasto chciałoby pięknie wyglądać i potrzebuje niższej zabudowy, to wtedy tą nadwyżkę transferuje się w inne miejsce, które tam, proszę bardzo, dowoli może ten inwestor zrealizować to. Natomiast priorytetem jest to, że piękny krajobraz wpływa na harmonię i na piękno myślenia samych ludzi.
Niech deweloper tutaj wybuduje niższe bloki, a w zamian gdzieś postawi jeszcze coś wyższego?
Powiem, nie bloki. Nie bloki, bo blok kojarzy się niestety z czymś bardzo uproszczonym i wręcz jako
trochę budynki.
No, budynki, tak. Natomiast jest szereg przykładów inwestycji, nawet deweloperskich w Polsce, które operują niższą skalą, stylistyką historyczną. Chociażby zobaczmy miasteczko wybudowane przez dewelopera w Biłgoraju, operujące czystą stylistyką staropolską. W środku są mieszkania, zupełnie nowoczesne. Skala jest dwu- czy kondygnacyjna. Gdy zapytałem mieszkańca, dlaczego on tutaj mieszkał, panie, co ja mam w tych blokach mieszkać? No, także ja jestem za pięknym krajobrazem i można to namalować.
Profesor Radosław Barek, twórca muralu, pod którym dzisiaj jesteśmy na Śródę w Poznaniu, Łukasz Oleński, Miejska Pracownia Urbanistyczna. Ile miejsc parkingowych będzie zaprojektowanych, zaplanowanych na tym osiedlu, na tym, w tym miejscu?
To zależy od, w jaki sposób inwestor zagospodaruje ten teren. To kwestia jest regulowana zarządzeniem prezydenta w sprawie tak zwanego normatywu parkingowego, czyli żeby już daleko nie szukać, jeśli to jest zabudowa mieszkaniowa, to musi być 1,5 miejsca postojowego na lokal mieszkaniowy. Tak, a to w zależności też, jakie tam będą formy usług, te parametry, te normatywy są różnie liczone. Generalnie każda funkcja, która tam wskazana jest, będzie wskazana, czy będzie zrealizowana, musi mieć określony normatyw parkingowy spełniony na tym terenie.
Czy zdaniem pana możliwe jest to, o czym mówił profesor Barek, żeby deweloper, inwestor zbudował niższe budynki, a w zamian w innym miejscu postawił coś wyższego?
To, w jakiej budynki będą mogły powstać, przesądzi ostatecznie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a nie wola potencjalnego inwestora, czyli to Rada Miasta ostatecznie wraz z prezydentem będą przesądzać, w jaki sposób ten teren można zagospodarować i to jest ważne, żeby w tej procedurze uczestniczyć, a tak przygotować ten projekt, żeby jak najlepiej odpowiadał mieszkańcom. Natomiast kiedy już plan miejscowy powstanie, wtedy przynajmniej będzie potencjalni inwestorzy będą mieli jasną sytuację, w jaki sposób ten teren, jaki ma potencjał inwestycyjny po prostu.
Radny Wojciech Kręglewski, jest taka możliwość, żeby to były niższe budynki, a w zamian ten deweloper, żeby jemu się to opłacało w innym miejscu, może coś wybudować?
Przede wszystkim teren, o którym mówimy, jest objęty obszarowo ochroną konserwatora zabytków. Wobec tego opinia...
Wiele takich miejsc jest w Poznaniu.
Opinia konserwatora zabytków będzie wiążąca przy akceptacji projektów przedstawionych przez deweloperów, ewentualnie przez inwestorów, bo to niekoniecznie musi inwestować deweloper. Jest to teren miasta, wobec tego miasto na przykład może zrezygnować ze sprzedaży i na przykład podjąć się zabudowy własnymi przedsiębiorstwami, jakim jest choćby...
Mieszkania komunalne byłyby tam?
Znowu używamy wytrychów. Budowane przez miasto, to nie mówimy o substandardzie. Nie może być na tym terenie na przykład to, co pani radna powiedziała, że tam będzie brzydko i drogo. Jeżeli będzie drogo, to nie będzie brzydko, dlatego że nikt nie wyda dużych pieniędzy na mieszkanie, jeżeli będzie mieszkał w brzydkim otoczeniu. Wobec tego, jeżeli ktoś będzie chciał tam wybudować mieszkania i drogo je sprzedać, to musi zadbać o walory przede wszystkim architektoniczne tej zabudowy i musi dopilnować, żeby ta zabudowa była rzeczywiście dla tego obszaru spójna.
Dajmy na koniec, bo musimy powoli kończyć. Głos mieszkańcom z Wysław Jankowski. To ile pięter pan dopuszcza? Ile kondygnacji?
Ja bym zrobił analogię do Śródki. I jeżeli Śródka miałaby być odzwierciedleniem, to faktycznie tak. Jeżeli...
Mamy faktycznie, no jak pan policzy kondygnację, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć momentami.
Jak najbardziej tak, ale tu mamy 3 i mamy ją zróżnicowaną. Jeżeli będziemy w tym centralnym punkcie mieli nie 28, ale tak jak tutaj jest i wtedy schodzimy z tymi niższymi zabudowami względem brzegów, no to jak najbardziej się z tym zgadzam. Czyli nie
mówimy taką dzielnicę trochę wzorowaną na Śródkę też architektonicznie, tak?
Jak najbardziej tak. No jeżeli to ma być kontynuacja tego, co jest, no Śródka ma 1000 lat, dlaczego nie mamy się do niej odnosić? Więc jako dobre wzorce, które się sprawdziły, powinny być przenoszone dalej. Jeżeli faktycznie faktycznie tutaj się upierają, że ma być dominanta jakaś, to wcale nie jest powiedziane, że to muszą być 28-metrowe bloki.
Oddajmy głos teraz prezes Poznańskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki Tomasz Ratajczak. Co pan myśli o tym pomyśle, żeby to taka Śródka 2 była?
No tak jak już wcześniej powiedziałem, Śródka 2, a nawet powiedziałbym Sołacz 2, to znaczy mamy dobre wzorce w Poznaniu, dzielnic, z których jesteśmy dumni, tak? Sołacz, Stary Grunwald, to są piękne dzielnice, one ekonomicznie dla inwestorów może nie będą zbyt atrakcyjne, bo nie zarobią na nich tyle, ile na dużych blokach, ale uważam, że no, z całą pewnością osiedle kilkudziesięciu wysokich bloków nie może tam powstać. To będzie jedna z najgorszych rzeczy, jakie sobie zafundujemy, a zaczynamy to fundować w tak wyjątkowym rocznicowym roku.
Łukasz Oleński, na koniec już dyskusji.
Nie ma takiej możliwości, żeby powstało tam kilkadziesiąt bloków, to od razu powiem. Natomiast będziemy nad projektem planowym pracować dalej. Zbieramy, te opinie są dla nas istotne. Ważne jest to, że według wszelkich analiz, jakie przeprowadziliśmy, chociażby ze względu na sygnały ze strony naukowców poznańskich, sprawdziliśmy, ta zabudowa w żaden sposób nie odbija się na panoramie Katedry Poznańskiej i jeśli będziemy korygować, to w taki sposób, żeby to wszystko wziąć pod uwagę, tak żeby było powstał jak najlepszy projekt.
Mówił Łukasz Oleński, rzecznik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak słyszymy, nieprędko pewnie ten plan będzie uchwalony. Rzecznik MPO mówił o przyszłym roku. Radny Wojciech Kręglewski mówi, że na razie są ważniejsze tematy. Na pewno będziemy na Ostrów Tumski, na Śródkę wracać, a za kilka lat okaże się, kto miał tutaj rację. Bardzo Państwu dziękuję za udział w programie. Do usłyszenia, do widzenia.
W punkt. Program interwencyjny Radia Poznań.